Cześć, witajcie w Dekompresorze. W Dekompresorze nauka tym razem. Postanowiliśmy nie przepuścić okazji. Jest 7 maja i mamy to szczęście, że jest piękna pogoda i możemy uczestniczyć w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj odbywa się to już 20 raz. Postaramy się zobaczyć, co się dzisiaj tutaj dzieje. Porozmawiamy z wystawiającymi się podmiotami. Zobaczymy, co ciekawego mają do zaoferowania i młodszej widowni, bo jak widać jest tutaj odbiorca młodszy też dopisał i starszym, tak jak my, czy warto być na takim wydarzeniu, spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie i czy warto do nas w przyszłym roku dołączyć w Warszawie. Piknik odbywa się, jak widzicie, na Stadionie Narodowym, jest piękne miejsce, pierwszy raz w tym roku, pierwszy raz w ogóle w tym roku odbywa się na Stadionie Narodowym. Jeszcze raz przypomnę, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 20. piknik naukowy, zapraszamy do środka, zobaczymy, co się dzieje. Jak widzicie, złapaliśmy już pierwszą ofiarę. Niech pan się przedstawi i powie, po co tutaj dzisiaj się zebraliśmy wokół was.
Nazywam się Piotr Olejniczak, jestem pracownikiem Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. No i dzisiaj wraz z naszym konsorcjum z Geoplanet właśnie staramy się przekazać ludziom wiedzę dotyczącą naszej planety, ale również planet pozaziemskich.
Czyli już są geologowie, którzy zajmują się innymi planetami niż nasza rodzima?
Zgadza się. Już jest cała instytucja, która zajmuje się badaniem Marsa, badaniem meteorytów, które pozwalają nam też pośrednio poznać historię naszego Układu Słonecznego, jak również planet, które się w nim znajdują.
I czego tam szukacie? Chyba nie wykopalisk.
Niektórzy mówią, że szukają Marsjan, ale nie wiem, czy im się uda. Generalnie poznanie innych planet umożliwia nam też zrozumienie historii naszej planety, ale też zrozumienie całej historii Układu Słonecznego i Wszechświata. Cały czas jest to tematyka, która jest pełna wątpliwości, gdzie trzeba poznawać nowe aspekty, żeby coraz lepiej po prostu zrozumieć, co się działo.
Wcale nie jest tak, że te protoplanety, które zapoczątkowały nasze istnienie, dobrze mówię, źle mówię, wcale nie zlepiały się z tego samego materiału, tak? Zupełnie inny skład będzie na przykład Wenus czy Marsa niż Ziemi, tak?
Pośrednio tak, dlatego że odległość od Słońca też jest uwarunkowana tym, z czego różne planety są zbudowane. Te planety, które są poza Marsem, poza pasem planetoid, to już są planety przeważnie gazowe, dlatego że one teoretycznie powinny być lżejsze, ale przez swój ogrom są dosyć ciężkie. Ale to też pozwala właśnie szukamy odpowiedzi na wyjaśnienie, dlaczego akurat tak się ułożyło, a nie inaczej.
Ale rozumiem, że to raczej polega na badaniu tego, co do nas dotrze w postaci meteorytów, tak? Niż na wykopaliskach, na już ciałach, które badamy. Tak? Poza kilkoma łazikami, które udało nam się wysłać, jest bardzo trudno tam dotrzeć.
Owszem, natomiast łaziki, sondy kosmiczne są wyposażone w specjalną aparaturę, która umożliwia nam też na poznawanie również skał, które są na powierzchni. Nie tylko poprzez zdjęcie, ale również poprzez badanie spektrum, które te skały posiadają. Używamy technologii, która nam pozwala w cudzysłowie prześwietlić te planety, więc to też nam daje wskazówki i informacje na ich temat.
Czyli możemy poza Układ Słoneczny spokojnie też się wybrać, nawet na bardzo odległe, do bardzo odległych systemów, tylko potrzebujemy światła, które do nas dotrze, tak?
Też, owszem, natomiast oczywiście jeśli chodzi o aparaturę, no to mamy sondę Voyager, która nie tak dawno temu opuściła oficjalnie granice naszego Układu Słonecznego. No i liczymy na to, że informacje, które prześle, nadal przesyła, też nam pomogą w rozszyfrowaniu kilku zagadek.
A są jakieś naprawdę niezwykłe odkrycia ostatnich kilku lat, które umknęły takiej masowym mediom, o których warto by było wiedzieć?
Nie wiem.
Może jakieś planety pozasłoneczne?
Znaczy, jeśli chodzi o planety, to co jakiś czas pojawiają się informacje, przede wszystkim przez kolegów z zagranicy też udostępniane. Natomiast jeśli chodzi o naszych badaczy, nie tylko z naszego konsorcjum Geoplanet, ale też z innych instytutów, którzy przecież na sobie odkrywają jakieś planety w innych układach gwiezdnych. Także jest to bardzo fajna sprawa i mam nadzieję, że rozwojowa.
A czym dzisiaj chcecie zaskoczyć odwiedzających wasze stoisko?
Dzisiaj przede wszystkim stawiamy na zdrowie, więc bardzo dużo informacji dotyczy zdrowia pochodzącego na przykład z morza. Jest stanowisko Instytutu Oceanologii, którzy właśnie chcą przekazać nam informacje dotyczące zdrowia i w jaki sposób nasze zdrowie może być połączone z morzami i oceanami. Moje stanowisko dotyczy akurat skamieniałości z Łukowa, gdzie no, patrzymy na to, co się by mogło stać, gdyby tego zdrowia brakło, więc możemy zobaczyć, co by się też mogło stać z człowiekiem za te 150 milionów lat, podobnie jak ze skamieniałościami z Łukowa. Mamy też kolegę, który pokazuje, jaki jest wpływ wulkanów na życie człowieka, jakie katastrofy wywołały wulkany w historii naszej planety. No i dalej możemy poznać też różne rodzaje wód mineralnych, wód źródlanych, które też przecież wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie. Więc to wszystko jest tutaj związane właśnie z tą ogólną tematyką, która w tym roku jest, w którą w tym roku jest zdrowie.
Jest bardzo dużo młodych rządnych wiedzy naukowej odwiedzających. Czy dla starszych też coś macie?
Zawsze się coś znajdzie. Staramy się właśnie przekazywać wiedzę w taki sposób, żeby i dla dzieciaków, i dla najstarszych osób było coś ciekawego. Zresztą tutaj, jeśli byście chwileczkę przy naszym stanowisku postali, to usłyszycie głosy zachwytów nie tylko od dzieci, ale również od starszych osób, które po raz pierwszy być może spotykają się z czymś tam nie spotykamy.
Bardzo dziękujemy. Będziemy na pewno jeszcze przechodzić, zobaczymy, co się będzie działo dalej.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Dotarliśmy, jak widzicie, do Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk i pierwsze pytanie, co fizyka teoretyczna robi w tak praktycznym miejscu?
Otóż gabinet lekarski, gabinet diagnostyczny, mało ludzi pewnie nad tym się zastanawia i zdaje sobie z tego sprawę, jest w zasadzie działa tylko i wyłącznie dzięki prawom fizyki. No i my dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby rozszyfrować gabinet lekarski, gabinet diagnostyczny i najbardziej znane badania, takie jak rezonans magnetyczny, takie jak badanie rentgenowskie, wytłumaczyć ludziom od podstaw fizycznych. Dlaczego tak się dzieje, że możemy otrzymać zdjęcie rentgena, jak pracuje nasze serce, co jest jakie fizyczne mechanizmy za to odpowiadają. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj.
Czyli w trzech słowach, skoro człowiek składa się głównie z materii, a materię badacie, to możemy zajrzeć do wnętrza człowieka, tak?
Tak, dokładnie tak. Dzięki prawom fizycznym, na podstawie których później inżynierowie budowali różnego rodzaju sprzęt, z którego korzystamy na co dzień.
A co dzisiaj możemy zobaczyć?
Dzisiaj możemy zobaczyć wyjaśnienie, jak działa rezonans magnetyczny na podstawie cieczy magnetycznej. Oprócz tego możemy zobaczyć, jak przeprowadzić badanie chromatograficzne, jak działa prosty model serca. Uczestnicy mogą takim sercem się pobawić, zabawić się w mięsień sercowy. Oprócz tego pokazujemy, jak działa, jak wygląda robienie zdjęcia rentgenowskiego. Młodsze dzieci mogą stworzyć swój własny stetoskop i mieszacz barw. Takie urządzenie, które pozwala wyjaśnić, jak obserwujemy kolory.
A wyjaśnijmy jeszcze, co to jest ciecz magnetyczna.
Ciecz magnetyczna to jest ferrofluid. To jest ciecz, która ma pewien moment magnetyczny, no i reaguje na przyłożone pole magnetyczne. Dokładnie tak samo jak atomy wewnątrz naszego ciała w trakcie badania rezonansem magnetycznym. Nasze atomy to również takie małe magnesy, które przy przyłożonym polu magnetycznym odpowiednio reagują, ustawiają się w kierunku pola magnetycznego. Tak samo jak ta ciecz.
Dzięki temu rezonans magnetyczny jest możliwy, tak?
Tak, dzięki temu, że atomy mają moment magnetyczny. Tak.
Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Bardzo dużo dzisiaj jest młodzieży na pikniku. Czy dla starszych też jest coś ciekawego u Was na stoisku dzisiaj?
Tak, no przede wszystkim właśnie ten rezonans magnetyczny i też wyjaśnienie na podstawie prostego modelu składającego się z galaretki i laserów, jak leczyć wady wzroku i można sobie samemu najpierw zepsuć wadę wzroku na naszym modelu, w sensie zepsuć oko, a później na naszym modelu je naprawić.
Ale jakieś sztuczne oko.
Tak, sztuczne, galaretka z żelatyny po prostu.
Super, rozmawialiśmy z
Rafałem Małdziejewskim z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.
Super, dziękujemy bardzo. Dotarliśmy na pikniku naukowym do stanowiska podstawowych problemów techniki. Czy podstawowe problemy techniki to jest coś takiego jak podstawowe problemy matematyki, dawno nierozwiązane i każdy z nich jest wyceniany chyba na milion dolarów nagrody?
No nie, no jest to nazwa historyczna. Instytut powstał w latach 50. No i wtedy taka nazwa została mu nadana. Natomiast zajmuje się zagadnieniami głównie takimi aplikacyjnymi, czyli związanymi z problemami, które występują rzeczywiście w technice, czyli mniej teoretycznymi, a bardziej praktycznymi, chociaż oczywiście też są teoretycy, którzy się zajmują pewnymi zagadnieniami nauki podstawowej, a nie tylko aplikacyjnej.
Jakieś konkretne przykłady?
Przykłady, tak, więc z dziedzin, które są uprawiane w Instytucie, to należy wymienić bez wątpienia mechanikę i inżynierię materiałową, czyli rzeczy związane ogólnie z konstrukcjami, z materiałami, z ich badaniem. bioinżynierię i to jest cały zakres od poziomu komórkowego do poziomu wyrobów medycznych, urządzeń medycznych, diagnostyki medycznej. Poza tym informatyka, no i chyba tyle.
Zauważyłem na przykład na stoisku materiały z pamięcią kształtu. Czy to już nie jest troszeczkę przestarzały temat, którym warto się jeszcze zajmować w ogóle?
To znaczy inżynieria materiałowa miała oczywiście taki jakiś swój okres świetności i potem może teraz wydaje się, że jest jakby mniej popularna, prawda? Informatyka, nie wiem, genetyka wydaje się bardziej nośnym tematem albo nanotechnologia. Natomiast powiem tak, że inżynieria materiałowa do dzisiaj jest od strony technicznej bardzo nośnym tematem, no bo nowe materiały powstają właściwie codziennie i codziennie wymagane są nowe badania tych materiałów, więc to nie jest przeżytek.
Metamateriały też wchodzą w grę?
Tak, z tego co wiem też są ludzie u nas, którzy się zajmują metamateriałami. Ja akurat się zajmuję bardziej bioinżynierią i wyrobami medycznymi i elektroniką, głównie do zastosowań ultradźwiękowych, czyli ultradźwięki w medycynie.
A medycyna i drukowanie organów też wchodzi w grę i w wasze zainteresowania?
Tak. Są też ośrodki u nas, zakłady, które się zajmują właśnie bioinżynierią na poziomie komórkowym i na poziomie tworzenia nowych materiałów biologicznych różnymi metodami. Akurat chyba z tego co wiem, to są ludzie, którzy się zajmują tak zwanym elektrospinningiem. To jest też taka addytywna metoda tworzenia biomateriałów.
Co dzisiaj przywieźliście oprócz tych materiałów, które pamiętają swój kształt?
No więc właśnie od tej strony bioinżynieryjnej pokazujemy tutaj system Dopplera, czyli przepływomierz ultradźwiękowy, za pomocą którego można usłyszeć i ocenić przepływ krwi w naczyniach. No i jakby tematem, prawda, głównym jest zdrowie, więc no stąd jakby to możliwość pokazania tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że to jest dość widowiskowe, jest duże zainteresowanie. Każdy chce usłyszeć, jak mu krew w żyłach płynie.
Dobrze skojarzyłem, że taki przepływomierz Dopplera można by na przykład w zegarku sportowym umieścić?
Tak, można by umieścić w zegarku sportowym, tak. I to jest alternatywna technika. Problem tylko z ultradźwiękową techniką jest taki, że ona wymaga pewnego rodzaju sprzężenia akustycznego pomiędzy przetwornikiem a ciałem, czyli powietrze psuje, zabija nam ultradźwięki, tak? Więc no, trudno, żeby rękę przez cały czas mieć nażelowaną albo w wodzie.
Pot już by wystarczył.
Ale pot by wystarczył, tak, dokładnie.
Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z...
Marcin Lewandowski, dr Marcin Lewandowski z IPPT.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dotarliśmy do stanowiska Explory. Może trzy słowa, co to jest Explory, bo nasi słuchacze i widzowie troszkę już Was znają z kanału Biznes i Technologie, ale poszerzmy to jeszcze.
Konkurs naukowy Explory jest to największy w Polsce konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, który pozwala zgłaszać projekty z różnych dziedzin naukowych. Dzisiaj w ramach pikniku pod hasłem Zdrowie pokazujemy projekty młodych naukowców dotyczące zdrowia. Obok mnie jest Ania Lewandowska, jedna właśnie z naszych laureatek konkursu, która opowiada o swoim projekcie.
To w takim razie przejdźmy do Ani i posłuchajmy, co dzisiaj ciekawego przywiozła na piknik naukowy.
Oczywiście, w moim projekcie badałam wpływ różnych substancji, na przykład herbat, wód mineralnych, soków, napojów isotonicznych, napojów energetyzujących oraz jonów selenu i strontu na powstawanie egzogennej erozji szkliwa. Na początku przygotowałam próbki szkliwa, które były inkubowane powyższymi napojami i zbadałam ilość wbłukanego fosforu. Następnie przeliczyłam tą ilość na ilość wbłukanego hydroksyapatytu szkliwa, co umożliwiło mi określenie, które napoje wywierają najbardziej negatywny wpływ na tkanki twarde naszych zębów. Moje wyniki wykazały, że najbardziej niekorzystny wpływ na tkanki twarde zębów mają smakowe wody mineralne, ponieważ one powodują wybłukiwanie fosforu rzędu nawet 25 mikrogramów szkliwa, mikrogram fosforu z 1 mg szkliwa. Bardzo korzystny wpływ natomiast wywierają herbaty, to znaczy zielona herbata, czarna herbata, czerwona, oprócz herbaty owocowej z hibiskusa.
Czy tak na co dzień te wyniki badań mogą się przekładać na nasze zdrowie? Oczywiście wiadomo, że Po tym, co udało Ci się zbadać, wiemy, że powinniśmy pić herbatę, tak? Ale czy możemy nie rezygnować z tych napojów, a jakoś próbować ograniczyć skutki?
Oczywiście są sposoby, na przykład picie napojów przez słomkę, czy też mycie zębów pół godziny po spożyciu kwaśnych produktów, które ograniczają występowanie konkretnie erozji, którą badałam. Natomiast w drugiej części moich badań zajęłam się również określenie wpływu jonów, na przykład jonów selenu i strontu, które mogłyby być dodawane do napojów, żeby zmniejszyć ich potencjał erozyjny, po dodaniu jonów np. selenu do wody truskawkowej i smakowej, ich potencjał rozniesienia zmniejszył się nawet o około 50%, natomiast jonów strontu o około 33%. Czyli być może jest to kolejna metoda ograniczenia występowania erozji.
Świetnie. Jeszcze zapytam, jak dużo młodych naukowców prezentujących taki entuzjazm i taką chęć do zmieniania świata macie u siebie?
Mamy tylko takich samych takich entuzjastycznych i chętnych do naprawienia świata. Co roku do konkursu Explory zgłoszonych jest około 200 projektów, czyli od 300 do 400 młodych naukowców właśnie w wieku 13-20 lat pracuje nad swoimi projektami badawczymi. Naprawdę są to niesamowite projekty.
Rozumiem, że to oprócz normalnego toku nauczania jest w zasadzie, ciężko powiedzieć, że zabawa, ale coś poza szkołą zupełnie, tak?
Dokładnie tak, jest to praca, rozwijanie własnej pasji, ale w wielu przypadkach jest to jak początek kariery naukowej i takiego świadomego wyboru nauki jako coś, co chcę robić w życiu.
A jak tak na co dzień pomagacie rozwijać takie projekty?
Pomagamy właśnie organizując ten konkurs, bo już sam udział w konkursie...
Ale przepraszam, jakieś wsparcie finansowe, mentoring?
Jak najbardziej. W ramach nagród w konkursie mamy stypendia na rozwój projektów konkursowych. Wysyłamy też młodzież na konkursy międzynarodowe za granicą. I też mamy program stażowy, który pozwala rozwijać projekty we współpracy z mentorami z uczelni wyższych. I programy mentorskie, właśnie takie, które pozwalają rozwijać projekty dalej pod okiem mentora.
Rozumiem, że ktoś, kto chciałby startować na zagraniczne, prestiżowe uczelnie, przez wasz konkurs zrobi to dużo łatwiej, tak?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że oprócz ocen zawsze punktowane są udziały w konkursach naukowych. My też dajemy tę możliwość jakby udziału w konkursach międzynarodowych za granicą, więc jak najbardziej jest to pożądane.
A warto w tym roku już składać? Jest jakiś nabór nowych projektów?
Tak, nowa edycja konkursu rusza w październiku. Będzie można zgłaszać projekty do końca stycznia 2017, więc zapraszamy. Zapraszamy wszystkich młodych naukowców do udziału w naszym konkursie.
Gdzie trzeba się zgłosić?
Poprzez stronę www.explory.pl.
Super, dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z...
Joanna Gogolińska, dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii.
Oraz?
Anna Lewandowska.
Super, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Mamy przypadkowego, nietypowego, ale bardzo ciekawego gościa. Po tym, jak przed chwilą byliśmy na stanowisku Explory, zostaliśmy zgłoszeni, my, dekompresor, do pana...
Jakuba Czaplarskiego.
Z?
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu koło Chęcin, województwo świętokrzyskie.
Przyszedłem pytać o to, czy nie znaleźliby się naukowcy do naszego nowego naukowego programu i okazało się, że możemy mieć wspólne tematy.
Tak, znaczy Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne działa od kilku lat i tak naprawdę nasze pole działania jest dosyć szerokie, bo w ramach naszych struktur jest Biobank Świętokrzyski, to jest taka instytucja, która zajmuje się zbieraniem i bankowaniem krwi, w tym przede wszystkim krwi pępowinowej, bo w strukturach Biobanku Świętokrzyskiego działa publiczny bank komórek macierzystych. Od mieszkanek województwa świętokrzyskiego pobieramy krew pępowinową w czasie porodu. W tej chwili mamy już prawie 400 próbek tej krwi w naszych zasobach. Oczywiście krew pępowinowa jest zgłaszana do poltransplantu i jest dobrem naszym, każdego z nas, jeśli jest zgodność tkankowa. Natomiast my jednocześnie, pobierając niewielką część tej krwi, prowadzimy na niej badania. Uzupełnieniem działalności Biobanku Świętokrzyskiego, tej działalności naukowej, są jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci, które we wrześniu tego roku skończy 2 lata. Serdecznie zapraszamy na eventy, które organizujemy w tym roku. Mieliśmy już inaugurację sezonu turystycznego, 20 są u nas Explory, czyli ten regionalny konkurs. Natomiast my trochę przedłużamy tą imprezę i 21-22 maja organizujemy rodzinny piknik naukowy, trochę w mniejszej skali niż w tej, której jesteśmy teraz. Natomiast zaproponujemy tym, którzy nas odwiedzą, szereg warsztatów różnych i pokazów naukowych. 29 to tradycyjnie Dzień Dziecka, więc dużo u nas. Serdecznie zapraszamy na stronę cndavinci.pl, tam jest cały kalendarz imprez. I uzupełnieniem tego wszystkiego, można tak troszkę odsapnąć od nauki, mamy też na naszym terenie zespół pałacowo-dworski, więc można trochę historii Polski z lat króla Jana III tą kulturą i historią odetchnąć. I szereg, tak uzupełniająco, mamy tereny inwestycyjne pod inwestycje dla przedsiębiorców, ale to jest taka działalność, że tak powiem, główna troszkę nasza, ze względu na sprawy gospodarcze, natomiast tak naprawdę skupiamy się na nauce i edukacji.
Wracając jeszcze do tej krwi pępowinowej i terapii komórkami macierzystymi, czy to jest już praktyka taka zupełnie standardowa? Każdy przy porodzie przechodzi coś takiego? Może źle to nazwałem, ale w czasie porodu jest pobierana ta krew pępowinowa, czy to jest zupełnie jeszcze rzecz, którą bardzo mało osób w ogóle kojarzy?
Znaczy powiem tak, że my dziennie pobieramy 4 próbki. Więc nigdy nie było takiej sytuacji, żeby dziennie nie były te 4 próbki pobrane. Mamy sygnały, że i pracujemy nad tym, żeby ten pobór codzienny tych prób zwiększyć. To spowodowane jest tym, że musimy też trochę przeorganizować biobank świętokrzyski. Natomiast sama chęć oddania krwi pępowinowej jest wielka. Tym bardziej u nas, bo jest to oddanie bezpłatne. Z racji ograniczeń finansowych, bo jest możliwość oczywiście oddania komercyjnego, to kosztuje parę złotych, natomiast no, są to dla niektórych rodzin no, koszty, których nie mogą przeskoczyć. W związku z tym to pobranie publiczne jest bardzo popularne i mamy bardzo dużo zapytań mailowych, telefonicznych, kiedy, jak wygląda procedura, kiedy to trzeba zgłosić, gdzie można tą krew oddać. Teraz szefostwo moje rozmawia z kolejnymi szpitalami, gdzie tą naszą możliwość oddania krwi będziemy chcieli wprowadzać, bo na razie jest to Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Natomiast będziemy i Prosta, i szpital położniczy na Prostej w Kielcach. Natomiast będziemy tą naszą ofertę poszerzać o kolejne szpitale, na razie w Kielcach, później na terenie naszego regionu.
To znaczy, że ta procedura jest jakby zamawiana, nie jest częścią standardową prowadzenia ciąży i zakończenia ciąży, tylko...
Nie jest. Znaczy my współpracujemy z położnymi, współpracujemy z lekarzami ginekologami, żeby informowali o nas takiej możliwości oddania bezpłatnego krwi pępowinowej. Nie jest to standardowe, bo standardowe była w momencie wtedy, kiedy nie byłoby ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę tych pobrań, tak? Czyli każda kobieta, która w danym dniu rodzi w naszym województwie, ma taką możliwość, jest o tym informowana tuż przed porodem i ona tą krew oddaje. Z racji pewnych ograniczeń, których no, my nie możemy ich po prostu na razie przezwyciężyć, nie jest to taką standardową procedurą, natomiast widzimy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie i nawet jeśli nie pozwalają do tego warunki finansowe, to mimo wszystko rodziny decydują się na pobranie komercyjne, bo wiedzą, że jest to lek praktycznie w tym momencie chyba najważniejszy, bo już w tym momencie badania pokazują, że 70 chorób związanych właśnie z między innymi z białaczką jest leczone tą metodą, więc komórki macierzyste to nasza przyszłość.
To pobranie komercyjne różni się od tego zwykłego tym,
nie.
że mamy...
Nie.
Ta pobrana krew jest potem przechowywana tylko dla osoby, która...
To już, znaczy samo pobranie, sama procedura jest taka sama, bo to jest specjalna... Można oczywiście u nas teraz na stanowisku zobaczyć, jak ten całe przyrządy do pobrania krwi pępowinowej ze sznura pępowinowego wyglądają, natomiast procedura jest taka sama. To jest... Niczym się nie różni. Natomiast rzeczywiście po pierwsze w komercyjnym trzeba zapłacić, tak, żeby po pierwsze oddać, po drugie później opłatę roczną za bankowanie. U nas tego nie ma. Zarówno pobranie, jak i później bankowanie jest bezpłatne. Natomiast tak jak pan wspomniał, no różnica jest w tym, że rzeczywiście krew oddana komercyjnie jest tylko i wyłącznie zarezerwowana dla tej rodziny. Natomiast w przypadku naszym ona jest zgłaszana do poltransplantu i staje się dobrem społecznym. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, ze względu na zgodność tkankową wiadomo, że ta rodzina ma niejako pierwszeństwo, ale może się tak zdarzyć przy badaniach genetycznych, że gdzieś na świecie jest nasz bliźniak genetyczny, a każdy takiego bliźniaka podobno posiada. W związku z tym ta krew może po prostu być przetransportowana na drugi koniec świata i komuś życie może uratować. Tym bardziej, że u nas, na naszym terenie, w gminie Chęciny, jest taki przypadek, że rzeczywiście jest kobieta, której zachorowało dziecko. I lekarz powiedział wprost, słuchajcie, no jedynym rozwiązaniem jest, nie wiem jakiego słowa użyć, ale no żeby pojawił się brat lub siostra tego delikwenta. Niestety nie pojawiła się w odpowiednim momencie, krew mimo wszystko została pobrana, bo ciąża no tak potrwała zgodnie, no ale dziecko, że tak powiem, choroba rozwijała się na tyle szybko, że wydarzyła się tragedia, ale krew mimo wszystko została oddana i jak się okazało, po pobraniu zrobiono badania i znalazł się bliźnia, któremu ta krew była potrzebna. Była to Francja i krew po prostu do niego czy do niej, nie pamiętam, ale poleciała i uratowała mu życie.
Gdyby tak dzisiaj podsumować wartość krwi pępowinowej i tych wszystkich terapii, które w przyszłości powstaną, terapii komórkami macierzystymi, to warto chyba pomyśleć o tym, że dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak dużo możemy sobie oszczędzić cierpienia za 10 czy 20 lat, prawda?
Dokładnie tak, tym bardziej, że są takie wstępne badania, pokazują, że krew odmrożona po 80 latach ma pewne czynniki, które są lepsze po tym okresie mrożenia, więc nie ma czegoś takiego, że ta krew nie będzie potrzebna nam za 10, 20, 30, 40 lat. Tym bardziej, że nie traci swoich właściwości. A czasami w niektórych przypadkach badania trwają, ale pokazują, że niektóre czynniki są o wiele lepsze niż ta pierwotnej, świeżej, ciepłej krwi.
Czyli apelujemy do tego, by zgłaszać się, by zamawiać sobie tę procedurę, by oddawać krew pępowinową, ponieważ nic to nie kosztuje. Jest bezbolesne przecież, tak, zupełnie, a może uratować w przyszłości bardzo dużo istnień. Bo przecież to nie jest tak, że jedna osoba z jednego takiego pobrania skorzysta.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I serdecznie zapraszamy do Centrum Nauki Leonardo da Vinci.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam do tego profesora nauka.
Super, dzięki. Pozdrawiam.
Mamy dzisiaj niesamowite szczęście, bo z Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego mamy kogoś, kto zarządza całym tym centrum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mógłby się pan przedstawić naszym słuchaczom, widzom i powiedzieć, czym się centrum zajmuje?
Michał Piast, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. RCNT, mogę się posługiwać skrótem? Jasne. Będzie łatwiej. Jest taką specyficzną jednostką, która się mieści w Podzamczu pod Kielcami, w ramach której funkcjonuje Biobank Świętokrzyski, czyli taka placówka naukowo-badawcza, która ma laboratoria nakierowane na genetykę molekularną, na biotechnologię.
Rozmawialiśmy wcześniej o terapiach komórkami macierzystymi i pobieraniu krwi pępowinowej. Coś dokładnie, jeszcze?
Dokładnie. Tak, mamy bank komórek macierzystych, pracujemy na tych komórkach. Poza tym uruchamiamy też inne projekty naukowo-badawcze w oparciu głównie o krew pępowinową, która jest naszym podstawowym materiałem biologicznym, którym dysponujemy. No a poza tym w RCNT funkcjonuje też drugie co do wielkości w Polsce centrum naukowe. To jest Centrum Nauki Da Vinci. Pierwsze, największe to Kopernik oczywiście, warszawski. Zresztą pionier w kraju. No a drudzy, co do wielkości wystawy, jesteśmy my w Podzamczu.
Krew pępowinowa to jest na pewno coś, co o czym powinniśmy mówić nie tylko w Polsce zresztą, tak? Ale w Polsce my tutaj jesteśmy skierowani na Polaków i chcielibyśmy Polakom uświadomić, jak bardzo jest to potrzebne, jak bardzo trzeba o tym pamiętać i że to nie boli, że powinniśmy o tym po prostu powiedzieć przed porodem i to wszystko, tak?
Oczywiście, to jest w ogóle bezbolesny zabieg, bo on się odbywa poza organizmem i mamy i dziecka, w związku z tym jest kompletnie bezinwazyjne. Krew jest pozyskiwana z łożyska zaraz po porodzie, w związku z tym nie ma żadnego kontaktu z pacjentką. A i tak jak pan wspomniał, komórki macierzyste przeżywają tak naprawdę ogromny boom na świecie, mimo że znane są i są używane w terapii od połowy lat 80. tak naprawdę, to teraz przyszedł na nie czas i my się w ten trend chcemy wpisać. Działamy wspólnie z Poltransplantem, także no, z organizacją, która te komórki macierzyste wydaje tak naprawdę na cały świat. I wydaje mi się, że to jest słuszny kierunek rozwoju i słuszny kierunek badań, bo to jest przyszłość tak naprawdę dla medycyny regeneracyjnej.
A czy można się spodziewać w jakiejś bliskiej przyszłości, że ta procedura będzie zupełnym standardem i że nie trzeba tego będzie już w ogóle zamawiać, tylko po prostu będzie pobierana krew pępowinowa po porodzie?
A wie pan, no ciężko mi stwierdzić, czy tak może... Pewnie fajnie by było, gdyby taka procedura inaczej... była standardem, ale na razie mi się nie wydaje, żeby była, ponieważ ona jest mimo wszystko dosyć kosztowna.
No właśnie o to chciałem zapytać, bo zawsze, jeżeli są problemy, to wiadomo, o co chodzi, tak? Ile kosztuje przechowywanie takiej krwi pępowinowej i co się potem z tym dalej robi?
Wie pan, przechowywanie krwi pępowinowej jest związane z tym, że trzeba mieć przede wszystkim infrastrukturę, czyli trzeba po pierwsze mieć sprzęt, dzięki któremu tą krew w ogóle zamrozimy. W gradiencie stężeń ta temperatura spada i się nie zamraża od tak, wkładając ją do lodówki. To nie jest takie proste, więc trzeba mieć naprawdę infrastrukturę, która może kosztować miliony złotych, to po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć wykwalifikowany personel, który umie to zrobić, a to też nie jest tanie, szkolenie takich ludzi i potem ich praca. No i po trzecie, najlepiej pozyskiwać jakieś zewnętrzne źródła finansowania, no choćby granty, tak? Badawcze czy granty unijne.
Jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. Załóżmy, że ktoś chciałby taką procedurę sobie zamówić. To jest, rozumiem, bardzo proste i przed porodem wystarczy o tym wspomnieć, tak? To jest wtedy finansowane już ze środków NFZ-u? W jaki sposób się to odbywa?
To zależy, gdzie dana osoba chce sobie taką krew pępowinową przechowywać. My jesteśmy jedynym jak na razie w Polsce publicznym bankiem komórek macierzystych. I mamy podpisane umowy z kieleckimi szpitalami, więc jeżeli jakaś kobieta rodzi w Kielcach, to może zgłosić chęć oddania tej krwi do banku krwi pępowinowej. Natomiast działają też banki komercyjne, które mogą pobierać materiał w zasadzie w całym kraju. Wtedy trzeba się do niego zgłosić, wejść sobie, nie wiem, na stronę internetową takiej instytucji, zamówić taki zabieg i odpowiednio wcześniej do szpitala, gdzie będzie pacjentka rodzić, no, przychodzi specjalny zestaw do pozyskania takiej krwi.
A jest pan w stanie przytoczyć jakiś przykład takiego naprawdę wywracającego świadomość użycia komórek macierzystych, które na przykład uratowały komuś życie?
Znaczy wie pan, no to wydaje mi się, że w ogóle każdy przykład jest takim wywracającym świadomość, bo ratujemy komuś życie. I komórki macierzyste, które są pozyskiwane w głównej mierze ze szpiku, bo to jest podstawowy materiał, ale też coraz częściej są wykorzystywane te pochodzące z krwi pępowinowej, przede wszystkim w przeszczepach u małych pacjentów, u dzieciaków, z uwagi na to, że ilość komórek macierzystych pobranych z krwi pępowinowej jest stosunkowo mniejsza niż ze szpiku. Tak więc ta zawartość preparatu jest mniejsza, mówiąc krótko, a preparat się podaje w zależności od masy ciała. Czyli no patrzę, pan jest postawnym facetem, w związku z tym zakładam, że gdyby zaszła odpukać taka potrzeba, że pan potrzebowałby preparatu komórek macierzystych, to byłby na 99% preparat ze szpiku, a nie z krwi pępowinowej, bo w tym preparacie z krwi pępowinowej byłoby materiału za mało, ale dla takich małych dzieciaków, które tutaj krążą, no to ta ilość byłaby wystarczająca. I ilość tych przeszczepów w Polsce sukcesywnie wzrasta, dlatego że rośnie świadomość naszego społeczeństwa i ludzie coraz częściej decydują się w ogóle oddać szpik albo krew pępowinową.
Jest jakaś różnica między jakością tego materiału, bo już sama procedura widać, że ma plusy i minusy. Tutaj jest kompletnie bezinwazyjna, bezbolesna, odbywa się kompletnie po porodzie, jest pobierana krew pępowinowa z łożyska, tak jak pan mówi, a jeżeli chodzi o pobranie komórek macierzystych ze szpiku, to prawdopodobnie będzie to dosyć bolesne.
No tak, no to jest wkłucie w kość, czy w talerz kości biodrowej, czy w inne miejsce, w związku z tym no to już jest zabieg, tak? Inwazyjny zabieg przy znieczuleniu, który się odbywa.
I teraz opłaca się go wykonywać? Jest jakaś różnica między, oprócz ilości, między jakością tych komórek?
Co to jakoś, no komórki macierzyste to po prostu komórki macierzyste, czyli takie, które mają potencjalnie możliwość różnicowania się w każdą dowolną komórkę w naszym organizmie. Nie powiedziałbym, że byłaby jakaś znacząca różnica w jakości tego materiału, no ale przede wszystkim chodzi o ilość, tak? Bo no, ze szpiku pobieramy od osób dorosłych, w związku z tym tego preparatu może mieć znacznie więcej. W przypadku pozyskiwania z krwi pępowinowej mamy do czynienia z pewną loterią, bo nigdy nie wiadomo, ile tej krwi w tym łożysku, w tym sznurze pępowinowym będzie.
Nie można namnażać potem?
No raczej się tego nie robi. Raczej po prostu z tej ilości kilkunastu, kilkudziesięciu mililitrów tej krwi ekstrahuje się komórki macierzyste, mrozi się i zgłasza do poltransplantu taki preparat.
Czyli gdybyśmy sobie zażyczyli pobranie i potem po 30 czy po 40 latach mielibyśmy jakiś poważny problem medyczny, to raczej skorzystamy z tego tylko raz w życiu, tak?
Raczej tak. No to jest taki preparat, który no nie będzie wykorzystany do leczenia przeziębienia, tak? Tylko w przypadku, kiedy no pojawia się jakaś poważna choroba genetyczna, blok metaboliczny czy jakaś choroba nowotworowa, no wtedy korzystamy z takiego preparatu.
No ale mimo wszystko warto. Raz w życiu, ten jeden raz może być najważniejszy.
Myślę, że tak. Warto zadbać o zdrowie swoje i innych, tak? Przypominam, my mamy publiczny bank, w związku z tym te preparaty, które zgłaszamy do poltransplantu, one mogą być wykorzystywane wszędzie. Tak naprawdę poltransplant może się do nas zgłosić za pół roku, za rok, za dwa lata, że w Australii jest jakiś mały pacjent, który potrzebuje naszego preparatu krwi pępowinowej. I w drugą wtedy stronę mamy obowiązek wydać. W drugą stronę działa to samo. Tak?
Możemy dostać australijski materiał.
Tak, oczywiście. A to też nie ma żadnego znaczenia, skąd on jest. Ważne, żeby był. Żeby była zgodność głównego układu zgodności tkankowej między dawcą a biorcą i żeby można było zastosować lek i uratować komuś zdrowie bądź życie.
Zaapelujmy w takim razie o to, by zgłaszać się i zgłaszać chęć oddania tej krwi pępowinowej. Niech ona sobie leży i czeka na to, co nie powinno nigdy nadejść.
Proszę Państwa, no ja gorąco apeluję do Pań, żebyście się decydowały na oddawanie krwi pępowinowej do bankowania i do wszystkich Państwa, decydujcie się i bądźcie honorowymi dawcami szpiku. To naprawdę jest ogromna korzyść dla nas wszystkich.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Dotarliśmy do stanowiska Fundacji Intelligent Technologies. Może od razu poproszę o wyjaśnienie, co to za fundacja, dlaczego te technologie są takie inteligentne?
Nasze technologie są inteligentne przede wszystkim dlatego, że są przeznaczone dla ludzi. I nie chcemy, żeby nowe technologie służyły tylko i wyłącznie temu, żeby inni ludzie się bogacili, tak? Albo żebyśmy na przykład niszczyli naszą planetę. Chcemy, żeby nowe technologie niosły coś ze sobą dla nas i polepszały nasze życie. I to jest główny cel naszej fundacji. Akurat teraz na pikniku robimy taką integrującą część. Nasz główny sponsor jest integratorem sieci telekomunikacyjnych, a my integrujemy ludzi tym razem jako fundacja. Proponujemy taki konkurs, grę miejską, piknikowe poszukiwanie skarbów, w ramach którego zbierając kody umieszczone na stanowiskach naszych partnerów, których jest już ponad 30, prawie 40, możemy zyskać bardzo cenne nagrody. Liczymy na to, że zachęcimy przez to osoby do
takiego czynnego uczestniczenia w pikniku, prawda? Bo to jest jakby nasz cel. Chcemy pokazać, że można naprawdę fajnie tu spędzić czas z całą rodziną. W tym momencie właściwie uczestników naszej gry miejskiej jest już ponad kilkuset. Jest to, nie wiem, mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, którzy po prostu chodzą, zwiedzają poszczególne punkty piknikowe, więc jest to dla nas o tyle ważne, że spowodowaliśmy taką pozytywną energię na pikniku, tak? Coś się dzieje, bo uczestnicy wiedzą, że mogą zdobyć jakąś fajną nagrodę. Zdobyliśmy sponsorów, którzy użyczyli nam super nagrody. Mamy wyjazd 4x4 off-road w Beskidzie Niskim. Mamy zwiedzanie, nie wiem, hangarów LOT AMSU, więc inne
aparat fotograficzny, sportowy między innymi.
Więc naprawdę spowodowaliśmy po prostu w ciągu tych 2 miesięcy, spowodowaliśmy, że wiele firm, które zupełnie nie wiedziały, nie bardzo były zainteresowane piknikiem, weszły w to ze względu na tą grę miejską i to jest, myślę, bardzo, bardzo pozytywne dla nas.
Krótko mówiąc, warto na pikniku być, tak?
Zdecydowanie.
Nie tylko ze względu na nagrody, ale również ze względu na to, że można się wiele ciekawych rzeczy nauczyć. Między innymi na naszym stoisku jest również część poświęcona biofeedbackowi i można własnymi falami mózgowymi spróbować unieść kulkę. To prawda i to nauka. Także
to
polecam.
Takie Gwiezdne Wojny troszeczkę, tak? Więc nauka dla Jedi.
Dokładnie.
Dokładnie w ten sposób.
Biofeedback to generalnie sposób na komunikację na przykład z maszynami, urządzeniami, które nas otaczają w taki bardzo intuicyjny sposób. Wystarczy pomyśleć, że chciałbym się napić kawy, kawa się sama zaparzy, prawda?
Nie do końca. Biofeedback jest raczej taką ideą, która mówi, że dzięki komunikacji z naszym ciałem, nie z urządzeniami, jesteśmy w stanie polepszyć nasze życie, na przykład sprawić, że jesteśmy bardziej zrelaksowani i właśnie na to kładziemy nacisk na naszym stanowisku. Chcemy, żeby osoby, przede wszystkim dzieci, nauczyły się relaksować, bo wiemy, że dzisiejsze czasy są dość stresujące, szczególnie dla dzieciaków, które idą do podstawówki. To jest moment, kiedy mamy nowe środowisko, oceny i to wszystko, więc chcemy zaproponować taką alternatywę, że może nie telewizja, ale właśnie kontakt z własnym ciałem pomoże lepiej przejść przez ten trudny okres.
A moglibyście wymienić jeszcze jakieś inne technologie, którymi się tak na co dzień już zajmujecie poza piknikiem, poza dzisiejszym stoiskiem?
Akurat naszym głównym projektem jest projekt IM2B. To jest również aplikacja, która będzie prawdopodobnie oparta o sieć web, dzięki której chcemy, jakby ona się opiera naprawdę wiele teorii psychologicznych, między innymi teorię Erika Eriksona czy teorię Hamminghursta, ale tam jest naprawdę bardzo dużo takiego wkładu naprawdę mocno naukowego z psychologii, który jest przetłumaczony przez technologię, przez nas na taki język dziecięcy. I chcemy, żeby ta aplikacja była takim naszym pierwszym produktem, który właśnie pomoże dzieciakom dobrze zastartować w życiu i sprawi, że ludziom będzie po prostu łatwiej.
Już we wrześniu będziemy, że tak powiem, mówić o tym głośniej, na razie jest to zapowiedź. Jest bardzo duża popularność, jeżeli rodzice pytają, ponieważ większość młodych osób, właściwie dzieci, tak, korzysta ze smartfonów, urządzeń mobilnych. Robią to w sposób mało produktywny w chwili obecnej, z tego względu, że najczęściej są to jakieś gry, które, no, nie oszukujmy się, za bardzo dzieci nie rozwijają, tak? Pracujemy nad tym, aby ta aplikacja była grą, którą dzieci chcą grać, a jednocześnie była tak, to z punktu widzenia psychologii, była takim super narzędziem do rozwoju, nie wiem, chociażby motywowania dzieci, tak? Do rozwijania samych siebie, swoich, jakieś budzenia jakichś swoich ambicji, tak? Więc w ten sposób chcemy do nich docierać, za pomocą właśnie tej aplikacji.
Możecie opowiedzieć jeszcze, jak powstała taka aplikacja? Czy były robione badania, czy byli brani pod uwagę konsultanci, właśnie psychologowie na przykład?
Tak, oczywiście współpracujemy, między innymi tutaj jest dwójka naszych ekspertów z aplikacji IM2B. Ponad rok czasu pracowaliśmy tylko i wyłącznie nad koncepcją. Nie programowaliśmy, ale naprawdę docieraliśmy to, co chcemy, żeby tam było. Szukaliśmy naukowych źródeł na naszej stronie już niedługo. Tak jak Agnieszka mówiła, we wrześniu planujemy takie testy w szkołach dla dzieci, żeby na pewno sprawdzić, że wszystko jest w porządku. Ale już teraz także mieliśmy jakieś takie testy na mniejszych grupach dzieci. Tak, to wszystko jest dobrze przebadane, dobrze podbudowane. To nie jest aplikacja, która tylko twierdzi, że coś robi. To jest aplikacja, która naprawdę coś będzie zmieniać, będzie zmieniać świat.
I będzie dostępna nieodpłatnie, każdy, kto będzie miał ochotę, będzie sobie mógł zainstalować, tak?
Powiem szczerze, jesteśmy fundacją, więc jakoś musimy zarobić na swoje utrzymanie.
Będzie to jakaś bardzo, albo bardzo szczegółowa kwota, jeśli chodzi o tą aplikację, tak?
Albo będzie darmowa, albo będzie naprawdę za symboliczną kwotę, tylko po to, żeby jakby pozwolić nam działać dalej, tworzyć nowe, fajne produkty dla dzieci i dla dorosłych.
Ja jeszcze dodam, Magda, że z tą broszurą będzie można testować aplikację za darmo, tak? Więc tutaj każdy, kto będzie miał taką broszurę, będzie mógł tą aplikację we wrześniu pobrać za darmo i oczywiście dołączyć do naszego grona testujących osób. Również na stronie www.fundacjait.org znajduje się informacja, że jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, czy szkoły, czy są rodzice z dziećmi, którzy chcą jakby podjąć testowanie tej aplikacji, zapraszamy do kontaktu, ponieważ tak jak Magda wspomniała, jesteśmy fundacją, zależy nam na tym, aby ta aplikacja faktycznie działała jako rozwojowa, a nie była jakby takim narzędziem do zarabiania pieniędzy, bo zupełnie nie o to nam chodzi, tak?
Aplikacja jest i na Androida, i na iPhone'a, tak?
Tak, oczywiście.
Dokładnie. Ona jest dostosowana do urządzeń mobilnych, oczywiście do różnych systemów, które teraz są i cały czas będzie update'owana, więc pracujemy nad tym.
Zapraszamy wszystkich do współpracy, ponieważ naszym największym zasobem nie są wcale te nowe technologie, ale są właśnie ludzie, z którymi współtworzymy tą aplikację, w tym dzieci, w tym wszyscy testujący.
Z tego, co widać, dzisiaj dopisała młodzież. Jest ich tutaj tyle, że ciężko przejść.
Frekwencja jest bardzo, bardzo duża. Wszystko za sprawą oczywiście cudownego konkursu gry miejskiej. Każdy chce, tak jak widać. I słowa się pokrywają, które my powiedziałyśmy, że ludzie naprawdę chcą spędzać czas ze sobą rodzinnie, a to jest super powód, aby przejść po całym pikniku, a przy okazji troszeczkę rywalizacji, że jeżeli ktoś będzie miał więcej punktów, no to faktycznie jest jakiś tam wabik w postaci tej nagrody, ale jednocześnie, co najważniejsze, spędzenie czasu z rodziną. I to nie czasu bezproduktownego, tylko jednak to są emocje, to jest wspólny czas.
Czas wysokiej jakości, spędzony razem.
Tego nie można kupić, tak? Więc my tym bardziej jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że spowodowaliśmy taką super atmosferę na pikniku.
Super, dziękuję bardzo. Przypomnijmy jeszcze, Fundacja Intelligent Technologies. Rozmawialiśmy z...
Magdalena Kamińska.
Plus Agnieszka.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dotarliśmy do punktu, gdzie wystawia się Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy z...
Doktor Paweł Szczęsny.
Panie doktorze, ja widzę tutaj jeden wspólny mianownik, komputery, bo z jednej strony mamy grę FoldIt, która jest sposobem na to, by nowe białka odkrywać, prawda? Z drugiej strony mamy jakieś maszynowe uczenie, które zaraz spróbujemy omówić, ale wszędzie gdzieś na końcu pod tym wszystkim są komputery.
Ponieważ dzisiaj Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest reprezentowany przez Zakład Bioinformatyki tegoż instytutu. Instytut się zajmuje bardzo szeroką działalnością badawczą, natomiast na tym pikniku naukowym reprezentujemy ten instytut my, czyli bioinformatycy. Bioinformatyka to jest taka stosunkowo nowa dziedzina rozgrywająca się na styku biologii, chemii, fizyki, także medycyny, z nieodłącznym komponentem informatyki i komputerów. Dlatego obecność komputerów jest tutaj nie tylko uzasadniona, ale także niezbędna. To są nasze narzędzia pracy.
Mnie najbardziej zainteresowało tutaj maszynowe uczenie, które teraz pod postacią sztucznej inteligencji zaczyna zdobywać świat. Czy mamy jakieś osiągnięcia na tym polu?
Na pewno wykorzystujemy algorytmy uczenia maszynowego na co dzień do analizy danych biologicznych. Chyba głównym osiągnięciem na tym polu, jeśli chodzi o zakład bioinformatyki, jest zastosowanie tych algorytmów do czegoś, co z grubsza można było określić jako projektowanie leków. Innymi słowy, algorytmy uczenia maszynowego pozwalają nam odgadnąć, przewidzieć nowe inhibitory dla jakichś białek, dla jakichś procesów, tego rodzaju rzeczy.
Ja pamiętam przykład, niestety nie polski, ale bardzo ciekawy, gdzie sztuczna inteligencja znajdowała zmiany rakowe w skanach chyba z rezonansu magnetycznego, jeżeli dobrze pamiętam, i znajdowała po pierwsze zmiany, których trenowani przez wiele lat specjaliści ludzcy nie byli w stanie wychwycić, a na dokładkę odkryła jeszcze taką zależność między tym, co się dzieje wokół takiej zmiany, a możliwością w przyszłości wystąpienia zmiany, czego ludzie w ogóle nie wzięli pod uwagę. I moim zdaniem to jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, a co nas czeka w najbliższej przyszłości. Rozwój właśnie sztucznych inteligencji, które będą nas wspierały lepiej niż ćwiczeni do tego ludzie.
To się wszystko zgadza, natomiast trzeba pamiętać o jednym, że żaden algorytm, nawet najdoskonalszy, nie będzie wiedział, jakie zadać pytanie. Dlatego na pewno jest tak, że algorytmy uczenia maszynowego, czy też w ogóle rozwój sztucznej inteligencji ułatwi nam pracę, ponieważ będzie znajdywał szybciej i łatwiej różnego rodzaju korelacje, biomarkery, te rzeczy, które są nam potrzebne do podejmowania decyzji, chociażby medycznych. Natomiast żaden z tych algorytmów nie będzie wiedział, jakie zadać pytanie. Co należy, jak należy zaprojektować ten cały eksperyment, żeby dostać odpowiedź, której się żąda. I dlatego my jako Zakład Bioinformatyki w przeciągu ostatnich 10 lat z raptem kilku osób mamy w tej chwili przeszło około 20 osób, cały czas rośniemy, z tego względu, że we wszystkich dziedzinach, które cokolwiek mają wspólnego z komputerami, rola bioinformatyki, cheminformatyki, informatyki medycznej i tych wszystkich informatyk, gdzie te algorytmy, te, które my wykorzystujemy, są wykorzystywane we wszystkich tych innych dziedzinach, rola komputerów i rola takich naukowców jak my systematycznie rośnie.
Ja chciałbym jeszcze zapytać o ten program FoldIt, bo jak widać cieszy się ogromnym powodzeniem. Młodzi naukowcy, można by ich tak nazwać, co oni to tak właściwie robią?
Więc program FoldIt to nie jest nasza twórczość. Został zaprojektowany i zrobiony na Uniwersytecie w Seattle, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to jest program, który uczy przez zabawę, jak wygląda struktura białek, czyli tych mechanizmów budulcowych, które budują nasze całe ciało. Jest to tak dobrze zrobiony program, nie bez powodu on się cieszy tutaj takim powodzeniem, on tak dobrze, tak bardzo wciąga i tak bardzo dobrze przekazuje tą wiedzę, że my używamy tej gry na zajęciach dla studentów, dla przykładu na kierunku bioinformatyka i biologia systemów. To znaczy przyszłych adeptów bioinformatyki uczymy na grze, ponieważ ona fantastycznie oddaje mechanizmy, które rządzą białkami w organizmie. Problem projektowania nowych leków, nowych terapii, w ogóle całej biologii na poziomie molekularnym, żeby wysymulować to wszystko, jest strasznie skomplikowany. I my mamy kilka równoległych podejść. Po pierwsze, możemy podejść ściśle do tego. I to są bardzo złożone algorytmy bazujące na fizycznych pryncypiach tego, co się tam dzieje. Możemy próbować pójść na skróty, używając algorytmów uczenia maszynowego, albo możemy wykorzystać coś, czego komputery absolutnie jeszcze nie potrafią w takim stopniu jak ludzie, czyli kojarzenia obrazów i rozpoznawania obrazów. I FoldIt jest elementem tej trzeciej drogi, czyli zaprzęgnięcia inteligencji ludzi, którzy każdy z osobna nawet nie musi być fachowcem, natomiast ich wspólne działanie i wspólna analiza, taka wizualna tego, co się dzieje na ekranie, takie puzzle 3D, które trzeba ułożyć, ludzie robią to zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek algorytm. Co dwa lata jest organizowany światowy konkurs, który się nazywa CASP. Konkurs polega na przewidywaniu struktury białek. I w tym konkursie od jakiegoś czasu biorą udział gracze Foldit, mimo tego, że większość z nich nie ma żadnego stopnia akademickiego, już regularnie są na podium w tym konkursie. Dla przykładu, ostatnio, bo dawno tego nie sprawdzałem, natomiast kilka lat temu najlepszą osobą w grę Foldit na świecie był pewien kierowca ciężarówki w Stanach Zjednoczonych. On się bardzo nudził na postojach, tych obowiązkowych postojach pomiędzy przelotami i grał sobie na laptopie. I był w stanie analizować struktury białek, nie rozumiejąc za bardzo, co robi, w sposób dużo lepszy niż większość specjalistów na świecie.
Efekt jest jak najbardziej praktycznie używalny, tak?
Nie wiem, czy już zostały wdrożone w tym, co się pojawiło się na rynku, natomiast na podstawie wyników prac takich graczy jak Foldit plus kilku alternatywnych projektów, na pewno część nowych leków i nowych terapii trafiła już do badań klinicznych.
Kurczę, niezwykłe. Jeszcze jedno pytanie, bo mamy tutaj taki zestaw, który potem Wam pokażemy, związany z biosensorami i z badaniami nad sposobem przewidywania ryzyka wystąpienia śmierci łóżkowej. O co tu chodzi?
Więc tak, to co tutaj mamy na stole, to jest taki zgrzebny prototyp urządzenia do tak zwanej elektromiografii powierzchniowej. To jest urządzenie, które bada elektryczną aktywność mięśni przez skórę. Znaczy przykładamy elektrody, załóżmy tutaj do panu do brzucha, pan oddycha i mierzymy w tym czasie aktywność elektryczną przepony. To jest sygnał bardzo słaby, on jest tam dwa rzędy wielkości słabszy od tego, co generuje serce. Natomiast w tym sygnale poszukujemy wzorców zmęczenia przepony, ponieważ mamy teorię, wydaje się, że ona już jest bliska potwierdzeniu w modelu zwierzęcym, że śmierć łóżeczkowa spowodowana jest nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wywołanym, znaczy, który skutkuje zatrzymaniem akcji przepony we śnie. Podczas fazy REM snu mięśnie klatki piersiowej są wyłączone. To jest, jesteśmy sparaliżowani, żeby sobie krzywdę przez sen nie zrobić. Pracuje wyłącznie przepona. Jeśli przeponie zabraknie energii, zatrzyma się i dziecko przestaje oddychać, dochodzi do nieszczęścia. Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie, używając algorytmów uczenia maszynowego i tego rodzaju urządzeń, oczywiście odpowiednio zminiaturyzowanych, przewidywać takie rzeczy z 24-godzinnym wyprzedzeniem, zanim się wydarzą, i oddać wtedy pole do popisu lekarzowi. Bo to, przypominam, że to jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Nie jesteśmy lekarzami, nie leczymy, nie dajemy porad lekarskich. Natomiast tam, gdzie można, próbujemy tworzyć nowe metody terapeutyczne i nowe metody diagnostyczne.
Czyli niebawem możemy się spodziewać jakiegoś wdrożenia w postaci małego naklejanego sensora i aplikacji na smartfon.
Taki jest plan.
A można zdradzić mniej więcej ramy czasowe, kiedy się czegoś takiego spodziewać?
Przed nami jeszcze są badania kliniczne na niemowlętach w klinice neonatologii. Nie sądzę, żeby potrwało krócej niż pół roku. Więc pewność, że urządzenie wejdzie na rynek, znaczy, że pewność, że urządzenie działa w 100% tak, jak zaplanowaliśmy, będziemy mieli pod koniec tego roku i wtedy już będzie można zacząć rozmawiać o wejściu na rynek z gotowym produktem.
Super, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.